Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zastanawiamy się nad duszpasterskim tematem roku Duch, który umacnia miłość. Szukamy w naszych konferencjach czwartkowych takiego wymiaru duchowości. Jak się to ma do przyjścia Pana Jezusa, Jego śmierci na krzyżu, zesłania Ducha Świętego, Ducha, który nas uświęca, który jest największym darem Boga dla nas. Z tej śmierci wychodząc, jeżeli nie umrę, Duch Święty nie przyjdzie do was, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Rozważaliśmy to w poprzednich katechezach. Dzisiaj sięgam do 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Od wiersza 12, ale zacznę od końca. Od wiersza 26. Gdy jednak przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego ja wam poślę, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie także świadczył o mnie. Ale i wy także świadczycie, bo jesteście ze mną. Poślę wam Ducha od Ojca, który będzie świadczył o mnie. Ten Duch Święty jest posłany. Jezus jest świadomy tego niezwykłego daru, który obiecuje apostołom. Potrzebujemy Ducha. Ale dlaczego jest nam potrzebny? I w tej samej Ewangelii, w tym samym 15 rozdziale mówi tak Pan Jezus. A mowa, jesteśmy przy uczcie eucharystycznej, pierwszej wieczerzy pańskiej. Tak mówi Pan Jezus do apostołów. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Przerywam tutaj ten fragment. Miłość, którą mamy realizować w naszym życiu, nie jest tylko miłością czysto ludzką. Tak po ludzku ona nie miałaby takiej mocy. Ona jest Bożą miłością. Bóg jest miłością, dlatego jeżeli chcemy zaczerpnąć z miłości, to musimy oprzeć się na Bogu, na Jego miłości. Przypominamy sobie piękny hymn do Koryntian w liście świętego Pawła. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Pewnie do tego fragmentu jeszcze wrócimy w Nowym Przymierzu. W tym roku Duch, który umacnia miłość. Ale człowiek nie jest w stanie po ludzku tak zrealizować swoją miłość. Dlatego Pan Bóg daje swojego Syna, który umiera i teraz zmartwychwstając pozostawia nam siebie. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje swoje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, ja oddaję życie za was, dlatego ukazuję wam, jak powinna wyglądać, jak wygląda moja miłość do was. Ponieważ was kocham, oddaję za was życie, żebyście z tej miłości czerpali, nie tylko w samym wymiarze miłosierdzia, bo Bóg umiera, zmartwychwstaje i gładzi nam grzechy, to jest prawda. Ale jednocześnie pozostaje pewnym wzorcem dla każdego z nas. To świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Gdy patrzymy na życie na przykład świętych, jakiś tam obok nas, czy to za naszych czasów świętej Faustyny, czy Maksymiliana Kolbe, czy Jana Pawła II, papieża, ale myślę tu szczególnie dziś o Maksymilianie. Umierając oświęcimy, mówi tego Niemca, który podawał mu zastrzyk śmierci, powiedział mu tak, nigdy nie przestanę cię kochać. To jest świadek, który coś się musiało stać, nie? W jego życiu. Skoro w takim szaleństwie podporządkował swoje życie, jak można kochać drugiego człowieka w taki sposób? No może właśnie, ponieważ Maksymilian spotkał, święci spotykali miłującego Boga, dlatego ich życie radykalnie się przeorientowało, ale to radykalnie. I w każdym z tych świętych życiorysów szukamy zawsze tego fenomenu. Mamy stulecie śmierci świętego brata Alberta, zmarł w 1917 roku. Stulecie, niezwykły człowiek z krakowskiej diecezji. Jego życiorys trochę przypomina świętą matkę Teresę z Kalkuty. Zostawia wszystko. Malarz o niezwykłej wrażliwości stawia malowanie, bo kiedy wszedł do krakowskiej ogrzewalni zimą pewnego roku, poczuł jakieś szczególne powołanie, żeby służyć tym ludziom biednym, śmierdzącym, głodnym. Dla nich będzie zbierał rzeczy, żywność, będzie dla nich malował, jeśli trzeba będzie, żeby im to pomogło. Na tym polega właśnie to niezwykłe powołanie. Ale oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my zostawiali wszystko, bo w życiu każdego z nas, siostry i bracia, świętość objawia się właściwie w każdym z nas w taki inny sposób. Zapytałem kiedyś mojego ojca duchownego w 70-tych latach we Włocławku i rozmowie. Poszedłem i mówię, że wyczytałem gdzieś o świętym ojcu Piju. Taką miałem myśl, że to mogłoby być także tak w jakimś sensie moje powołanie. Do jakieś takie podobieństwo, ale on zorientował się, że i od razu mi powiedział tak. Bardzo możliwe, że może tak być, że Pan Bóg powoła kogoś podobnego, ale generalnie każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości. Tamten przez nauczanie, ten przez cierpienie, ten przez świadectwo życia, przez swoje słowa, dzieła. I obok nas żyją ludzie święci. Niedawno obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych, tych kanonizowanych, beatyfikowanych przez Kościół, który Kościół czci w jednej uroczystości zasługi wszystkich świętych. Kiedyś myślałem sobie, kiedy żył jeszcze Jan Paweł II, kiedy co chwilę wynosił kogoś na ołtarze, beatyfikował czy kanonizował, i tak sobie myślałem, dlaczego on to robi? Czemu setki, tysiące nowych świętych? I nagle taka myśl mi przyszła do głowy, taka odpowiedź. Bo właśnie o to chodzi, żeby... To jest też wezwanie Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mam być świętymi, podobnymi do Boga. I teraz, jeżeli ktoś obok nas przeżywa swoje człowieczeństwo, ale w wymiarze chrześcijańskim, moja miłość, jeżeli przyjmę Chrystusa i oddam za Niego życie, czy za kogoś obok żyjącego, jak Maksymilian, to ta miłość już będzie inna. Mówił święty Paweł w tym liście pięknym hymnie o miłości. Gdybym oddał nawet swoje życie za kogoś, ale nie miał miłości, nic bym nie zyskał. Czy jest to możliwe, żeby oddać życie za kogoś bez miłości? No to tak. Oczywiście, bez miłości do Boga. Nic mi to nie da. Nawet gdybym rzucił się, nie wiem, w przepaść, pod pociąg, czy cokolwiek innego. Nic mi to nie da, jeżeli nie będę blisko Pana Boga. Ale mogę zrealizować swoje życie właśnie w tej bliskości. Dlatego ten wymiar Ducha, który umacnia miłość, ten wymiar jest nam bardzo potrzebny. Szukamy swoich własnych dróg, jak Duch Święty, jak Pan Jezus, jak cała Trójca Święta prowadzi nas do świętości przez naszą drogę życiową. Czasem niełatwą, czasem pewną gdzieś tam upadków czy nawróceń. No zobaczcie, ilu jest takich, chociażby w Ewangeliach, w Objawieniu, w Nowym Przymierzu. Aż nazywano Pana Jezusa przyjacielami celników i grzeszników. Pochylał się, bo kochał, bo chciał zbawić, dlatego przyszedł. Nie potrzebują lekarza zdrowia, tylko ci, którzy się źle mają. Ta Jego obecność, Jezusowa obecność, ta Jego miłość na krzyżu. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Ponieważ przyszedłem i oddaję za was życie, to teraz jako chrześcijanin przyjąłem go w momencie Chrztu Świętego. Zamieszkała we mnie cały trójjedyny Bóg, cała Trójca. W momencie Chrztu stałem się świątynią Boga. Teraz każdy z nas tą swoją świątynię musi nauczyć się realizować jakoś i każdy inaczej, nawet wśród świeckich. Mówimy o powołaniu świeckich. Ja pamiętam kiedyś na wykładach dla kleryków. Przypominałem także sobie, że w powołaniu świeckich, bo świeccy też mają swoje własne powołanie, są miliony powołań, bo każdego jest inny. Tak jak na drzewie liście. I niby takie samo, patrzysz, nie ma dwóch takich samych. Każdego świeckiego jest inne powołanie. Ten pójdzie do pracy tam, ten gdzieś pójdzie na misję, tamten jeszcze w inne miejsce. Ten założy rodzinę, tamten pójdzie do pewnych jakichś tam swoich zadań, które Pan Bóg mu dał. Na przykład ktoś czuje wyraźnie, że Pan Bóg dał mu jakieś talenty muzyczne, czy jakieś tam plastyczne. No i nawet teraz, bo ktoś czuje, że powinien być dobrym lekarzem. albo nauczycielem. Czy to nie jest piękne powołanie? Teraz spróbuję zatem, każdy z nas powinien, jeżeli odczytam przed Bogiem, że to jest moje powołanie, może to służy Chrystusowi też w kapłaństwie, ale jeżeli to jest moje powołanie, to teraz ja muszę odnaleźć wszystkie te talenty. Czy ja, to jest moje powołanie, czy ja mam tyle talentów, żeby być lekarzem, czy kapłanem i tak dalej. I rozstrzyganie ostatecznie to jest jakaś też rozmowa pomiędzy tym człowiekiem, a samym Panem Bogiem. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości. I teraz każdemu z nas Pan Bóg posyła, ponieważ oddał za nas swoje życie, posyła ducha miłości. Najpierw oczywiście w sakramentach. No chrzest. Nagle Pan Bóg zabiera grzech pierworodny. Jeśli ktoś jest dorosły, ochrzczony dorosły, wszystkie inne grzechy. Raz proboszcz poprosił mnie w pewnej parafii, żebym ochrzcił dorosłego. To jest naprawdę wielkie przeżycie. Ale zawsze, kiedy dziś mam okazję udzielać chrztu świętego, przeżywam jakaś taka wielka radość. Nagle ci mali ludzie, albo więksi, stają się dotknięci Bożą obecnością, samym Duchem Świętym. Pan Bóg teraz zamieszkuje w każdym z nas. I w tych innych sakramentach, na przykład w sakramencie pokuty czy Eucharystii, ten sam Duch Święty będzie nas umacniał, żeby ta nasza świętość ciągle owocowała, żeby na przykład, żebyśmy się ciągle zostawiali nasze własne słabości, grzechy, upadki. Na przykład rachunek sumienia, czy sakrament pokuty, jeden do sakramentu pokuty, bo Pan Jezus przyszedł. Uważaliśmy w ubiegłym tygodniu, w poprzedniej katechezie, kiedy Pan Jezus przyszedł i mówi do apostołów, dzień zmartwychwstania, pokój wam, weźmiecie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie swoje odpuszczone, którym zatrzymacie swoim zatrzyma. To jest ten dar Ducha Świętego, który płynie od zmartwychwstałego, umierającego, konującego, ale zmartwychwstałego Pana. I wszystkie te sakramenty jakoś nas ubogacają. Tym Duchem Świętym dotykają, bierzmowanie i tak dalej, i tak dalej. Niech radość z Bożej obecności w nas jakoś nas umacnia, żebyśmy szukali swoich własnych miejsc, swoich własnych powołań, ale też darów Ducha Świętego, żebyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego, na Jego powiewy.